Jesteśmy w trakcie debaty nad projektem studium. Kolejną osobą, która zabierze głos, jest pani radna Aldona Szlagowska. Proszę państwa o umożliwienie pani radnej zabrania głosu. Proszę o zajęcie miejsc. Bardzo proszę, pani radna.
Ja proszę o odliczenie tego czasu, bo nikt mnie nie słyszy. Bardzo proszę o ciszę. Alternatywa postawiona przez prezydenta Ryszarda Grobelnego w dniu dzisiejszym, albo to nowe studium, albo stare, jest postawiona fałszywie. Nam, poznaniakom, należy się jak najszybciej studium nowoczesne, europejskie i wypracowane w porozumieniu z obywatelami naszego miasta. Obecny kształt projektu zmian studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania uchwalany dzisiaj moim zdaniem jest faktycznym wyrazem stosunku administracji prezydenta Ryszarda Grobelnego do mieszkańców, którzy zaufali, że poprzez swoją politykę zadba o ich jasną przyszłość. Czy mieli rację? Bardzo proszę o ciszę, bo ja nie mogę tak głośno mówić. Wiemy, że studium jest dokumentem determinującym rozwój i przyszłość miasta na następne pokolenia, a błędy popełnione w tej materii skutkują nieodwracalnymi stratami w przestrzeni publicznej i warunkach życia mieszkańców na całe dziesięciolecia. Wynik prac nad studium wprowadzony dzisiejszym głosowaniem w życie miasta będzie tym, co pozostawimy po sobie naszym dzieciom i naszym wnukom. Prezydent miasta dysponuje ogromnym aparatem urzędniczym, który opłacany z naszych podatków powinien służyć mieszkańcom i radnym różnych szczebli samorządu miejskiego. Niestety z moich 12-miesięcznych obserwacji wynika, że w relacjach z mieszkańcami, w tym i z radnymi, administracja miejska sięga często po manipulacje, niedopowiedzenia czy przemilczenia, a pozycja tak zwanego przeciętnego obywatela jest mizerna. W trakcie dyskusji nad studium powstał osobliwy front dyktatu i chwalstwa własnego dzieła, składający się z przedstawicieli administracji i części polityków. Cóż, sami planujemy, sami oceniamy, sami się chwalimy i oczywiście uparcie, a niekoniecznie merytorycznie, zaprzeczamy wszelkim krytykom. Mieszkańcy Poznania odczytali tego rodzaju postępowanie jako utworzenie się potężnego lobby deweloperskiego przy jednoczesnym ignorowaniu interesu publicznego i interesu obywatelskiego. Przykładem niedopowiedzeń jest sposób opracowania kierunków rozwoju mieszkalnictwa w studium, który nie pozwala ani na rzeczowe zapoznanie się z tym zagadnieniem, ani na jego zweryfikowanie. Zatajane były informacje niezbędne w wykonaniu obowiązków radnych i w dyskusji publicznej. Tak właśnie w trakcie dyskusji nad studium zatajono istnienie ekspertyzy opracowanej na zlecenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w 1990 roku na temat transportu miejskiego. Zatajono również koreferat do studium autorstwa profesora Ziobrowskiego, który zawiera wiele interesujących obserwacji i uwag, dodam, że nie wszystkie przychylne. W trakcie jednego z posiedzeń Komisji Polityki Przestrzennej z udziałem koreferentów studium radni po raz pierwszy dowiedzieli się, że jest ono tylko częścią całego systemu wielu dokumentów decydujących o rozwoju przestrzennym miasta. W ten sposób poprzez przemilczenia i fragmentację informacji administracja miejska wykorzystuje błędy i nieścisłości prawodawstwa polskiego do osiągania partykularnych celów politycznych, zamiast współpracować z Radą Miasta i Radami Osiedli na zasadach życzliwości i partnerstwa. Wyrafinowanym przykładem stosowania niedopowiedzeń i kłamstw, a niekiedy trudno je rozróżnić, jest sugestia zawarta w studium, że rehabilitacja i rewitalizacja terenów zabudowy mieszkaniowej w Śródmieściu jest możliwa równocześnie z intensywnym rozwojem obrzeży miasta. Niedwuznaczne są także różnice występujące pomiędzy deklaracjami ogólnymi zawartymi w studium, a ustaleniami szczegółowymi na temat uszczuplenia terenów zieleni i zdecydowanie promotoryzacyjnej polityki transportowej. Kolejnym przykładem zupełnie jednoznacznym jest oświadczenie zastępcy prezydenta w grudniowej audycji telewizyjnej, w którym powiedział, że na tym etapie procedury studium musi być kontynuowane, nie można go zatrzymać. Natomiast informacje umieszczone na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej czy Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania zadają kłam temu oświadczeniu. Są tam przykłady planów miejscowych, które po formalnym udostępnieniu do publicznego wglądu nie były kontynuowane. Na przykład plan Centrum 6, tak zwany Stary Browar i inne tereny, jest wstrzymany od listopada 2004 roku, czyli już czwarty rok. Jedną z najpoważniejszych manipulacji wobec radnych jest moim zdaniem, za słowami profesora Ziobrowskiego, czyli koreferenta do studium, brak hierarchii celów polityki przestrzennej miasta zawarte w dokumencie studium. Zgodnie z koreferatem pana profesora, przedłożony projekt studium takiej hierarchii nie zawiera. Zawiera natomiast cały zakres różnorodnych celów do realizacji przez miasto. Budżet jednak nie jest rozciągliwy, dlatego trzeba sobie powiedzieć jasno, co dla nas poznaniaków jest najważniejsze i w jakiej kolejności będziemy realizować cele naszej polityki przestrzennej. W tej sytuacji uważam, że brak hierarchii celów w omawianym dokumencie jest zamierzony ze strony administracji prezydenta Ryszarda Grobelnego i w ten sposób pan prezydent odbiera kompetencje Radzie Miasta Poznania jako władzy uchwałodawczej do decydowania o tym, które kierunki rozwoju miasta mają być realizowane, pozostawiając jednak w rękach radnych odpowiedzialność. Rodzi się zatem pytanie, czy pan prezydent realizuje politykę Rady Miasta, czy swoje własne cele polityczne i czy pozostają one zgodne z dobrem publicznym poznaniaków. Na kanwie obywatelskiego oporu wobec tego sztywnego forsowania przez administrację prezydenta ułomnych rozwiązań planistycznych zawartych w studium powstało porozumienie społeczne My Poznaniacy. Jest ono wyrazem budzenia się społecznej i obywatelskiej energii mieszkańców tego miasta w trosce o jego przyszły rozwój i godne warunki życia obecnych i następnych pokoleń. Mandat społeczny poparło swoimi podpisami ponad 400 tysięcy poznaniaków, których sprzeciw budzi przede wszystkim jednostronny sposób rozstrzygania kwestii spornych w sporze na linii Urząd Miasta Mieszkańcy. Taka polityka będzie powodowała narastanie konfliktów w najbliższej przyszłości. Protesty mieszkańców to konsekwencja braku kultury politycznej w zakresie partycypacji społecznej oraz błędów merytorycznych i fachowych zmian studium. Protesty społeczne skierowane są przeciwko gabinetowym metodom pracy poznańskiej administracji, a towarzyszą temu wołania dlaczego o nas bez nas. Moim osobistym zdaniem niezbędne jest wyłączenie z uchwalanej dzisiaj wersji studium obszarów konfliktowych lub odłożenia uchwalenia całości do czasu wypracowania koniecznych lepszych rozwiązań. Jako radna miejska i obywatel Poznania uważam, że w obecnym kształcie projekt zmian do studium pomimo wielu walorów merytorycznych zawiera rozwiązania szkodliwe tak dla społeczności poszczególnych dzielnic, jak i dla całego miasta. Uchwalenie studium w aktualnym stanie może spowodować, że wszystkie proponowane w nim lokalizacje mieszkaniowe zostaną natychmiast rozlokowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Gdy tylko te plany zostaną uchwalone, będzie niezwykle trudno zahamować następstwa podjętej w ten sposób decyzji i żadna nowelizacja nie cofnie nieodwracalnych faktów dokonanych. Zagrabianych terenów zieleni, wyciętych drzew, zabetonowanych obszarów miasta, niszczącego śródmieścia, będą natomiast korki samochodowe, lokalne konflikty społeczne i nieodwracalnie utracona przestrzeń publiczna. Moich obaw nie rozwiewają obietnice wstrzymania prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w obszarach spornych, gdyż coraz częściej padają zapewnienia polityków władz centralnych o odejściu od pozwoleń na budowę czy konieczności sporządzenia miejscowych planów. Podsumowując, ze względu na przypuszczalnie uchwaloną dyscyplinę w moim własnym klubie głosować będę musiała za stanowiskiem Platformy Obywatelskiej jako jej członek, ale wiem jednocześnie, że proces planistyczny jest procesem przebiegającym w sposób ciągły. Uchwalenie studium w tym kształcie to nie koniec pracy, do której publicznie się zobowiązuję jako radna. Razem z członkami Porozumienia Społecznego My Poznaniacy apeluję zatem do władz miasta i koleżanek i kolegów radnych. Niech powstanie okrągły stół dla studium z udziałem niezależnych ekspertów, inwestorów, deweloperów, a przede wszystkim mieszkańców Poznania. Wszystkich, których dotyczy studium. Wypracujmy konsensus. Politycy zaś, w tym radni miejscy, powinni pełnić rolę mediatora. Uczestnictwo obywateli w procesie zarządzania miastem to mniej konfliktów, precyzyjniejsze rozpoznanie potrzeb społecznych i trafniejsze decyzje urzędników dotyczących realizacji bytowych potrzeb mieszkańców. Uważam, że Poznań i poznaniacy potrzebują jak najszybciej uaktualnionego i nowoczesnego studium opartego na europejskich standardach w tej dziedzinie. Studium uwzględniającego, a nie pomijającego faktyczne potrzeby mieszkańców Poznania na chwilę obecną i na przyszłość. Nasze poznańskie studium musi być dokumentem uwzględniającym poznańską rzetelność i metropolitalne aspiracje naszego miasta, a interes społeczny powinien być ponadpartyjny.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Norbert Napieraj, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja chciałem swój czas oddać przewodniczącemu Porozumienia Ratajskich Radosiedli, panu Adamowi Pawlikowi.
Bardzo proszę, pan Adam Pawlik.
Szanowny panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Jako przewodniczący Rady Osiedla Zielone Rataje czuję się w obowiązku stanąć dzisiaj przed państwem i zaapelować o rozwagę w trakcie dzisiejszego głosowania. Przedmiotem największej troski Zielonych Rataj, jak i pozostałych samorządów pomocniczych, reprezentujących blisko 100-tysięczną społeczność, jest teren dawnej fabryki Wielkiej Płyty. Do dzisiejszego wystąpienia szczególnie zobowiązuje mnie statut miasta Poznania, który w artykule 41 punkt 1 mówi, że w szczególności do zadań osiedla należy dbałość o ład przestrzenny. A artykuł 6 tego punkt 6 tego artykułu mówi o dbałości o stan środowiska i przyrodę. W omawianym projekcie studium wspominany przeze mnie teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Chcę powiedzieć, że taki zapis spotkał się z ostrym sprzeciwem naszych mieszkańców, gdyż od 40 lat czekają oni cierpliwie na park, który był zaplanowany w czasie, kiedy kupowali oni swoje wymarzone M. Mało tego, zapis o lokalizacji na tym obszarze terenów parkowych znajduje się w obecnie obowiązującym studium. Z niewiadomych przyczyn użytkownikiem wieczystym tego terenu stał się znany poznański deweloper. Choć wszelka logika wskazywałaby, że deweloperzy raczej parków nie budują, więc po co mu ten teren? Trudno nam również zrozumieć, dlaczego tereny należące do Skarbu Państwa, przeznaczone pod park, nie stały się własnością miasta Poznania. Pytań na ten temat można mnożyć wiele, lecz teraz nie czas i miejsce na tego rodzaju rozważania. Ratajskie samorządy pomocnicze, jak i Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych zgłosiły do omawianego projektu studium uwagi mówiące o zachowaniu obecnego przeznaczenia tego terenu. Powołane przez Wysoką Radę do rozpatrzenia wszystkich uwag do projektu studium Komisje Polityki Przestrzennej oraz Ochrony Środowiska i Rewitalizacji na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2007 roku zaopiniowały nasze uwagi pozytywnie. Mamy również nadzieję, że Wysoka Rada w dzisiejszym głosowaniu przychyli się do opinii społeczności lokalnej, jak i komisji merytorycznych. Bo kto, proszę państwa, powinien troszczyć się o interesy mieszkańców miasta Poznania, jak nie władza publiczna? Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu bardzo. Kolejny zabierze głos pan radny Szymon Szynkowski. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo radni, panie prezydencie. Przedstawiono nam studium jako dokument poprawiający jakość życia poznaniaków niemal we wszystkich dziedzinach. W związku z tym ja mam kilka pytań do pana prezydenta i myślę, że również odpowiedzi na te pytania. Ja osobiście uzależniam swoje głosowanie nad tym dokumentem. Te pytania tak naprawdę rodzą się nie tylko w mojej głowie, ale w głowach moich kolegów, w głowach mieszkańców Poznania, którzy zgłaszali mi te wątpliwości. Bo skoro ten dokument jest tak dobrym dokumentem, to czemu zgłoszono do tego dokumentu tyle uwag? Dlaczego jest tak, że sami urzędnicy pana prezydenta przyznają, że gdyby dziś przystępowali do prac nad studium, przygotowywaliby je inaczej? Dzieje się tak może, bo nie konsultowano we właściwy sposób z mieszkańcami, z radami osiedli tego dokumentu. Dlaczego nie tylko mieszkańcy, ale też szereg fachowców, specjalistów, zajmujących się przecież nie od dziś rozwojem miasta, krytykują tryb pracy nad tym dokumentem i sam dokument? Jak to jest, panie prezydencie, że pan prezydent twierdzi, iż ten dokument uatrakcyjnia miasto pod kątem terenów rekreacyjnych, terenów zielonych, a mieszkańcy mówią, że pan mówi nieprawdę? Chciałbym uzyskać wyjaśnienie w tej sprawie. Jak to jest, panie prezydencie, że będziemy dziś obradować nad dokumentem, który zaraz po przyjęciu ma być poprawiany, co przyznaje sam pan przewodniczący Kręglewski? Studium jest miastu potrzebne, aby mogło się skutecznie rozwijać i sprostać wyzwaniom XXI wieku. Określa ono bowiem przyszłość rozwoju miasta. Dlatego ważne, aby w tym kontekście padły odpowiedzi, jaka ma być ta wizja rozwoju miasta. Dla kogo jest miasto? Czy tylko dla inwestorów, czy dla mieszkańców i inwestorów? Jeżeli jest również dla mieszkańców, to dlaczego nie uwzględniono ich głosu? Dlaczego nie uwzględniono szeregu zastrzeżeń rad osiedli? Jednostek pomocniczych, podkreślam to słowo, miasta, to nie są jednostki, które mają przeszkadzać miastu i nie mogą być tak traktowane, tylko jednostki, które mają pomagać w rozwoju miasta. Mówi się o powiększeniu powierzchni mieszkaniowej, ale czy Poznań ma być sypialnią, blokowiskiem, w którym tylko, owszem, jest gdzie mieszkać, ale w którym nikt nie chce mieszkać, bo brak w tym mieście terenów zielonych, terenów wypoczynku, oddechu dla mieszkańców, brak w nim funkcjonalnej komunikacji, brak ambitnej, atrakcyjnej wizji rozwoju miasta. Ja nie chciałbym, żeby taki był Poznań. Uważam, że przyjęcie studium, przyjęcie nowej, ambitnej wizji rozwoju miasta jest konieczne. Jednak ta przyszłość musi być tworzona z mieszkańcami, a nie przeciw nim. Rady osiedla muszą być traktowane jako jednostki pomocnicze, a nie jednostki przeszkadzające w rozwoju miasta. Państwo niestety tych głosów rad osiedla, głosów mieszkańców, mówię tutaj, zwracam się do klubu Platformy Obywatelskiej, niestety mam wrażenie, że w większości nie wysłuchaliście. Ja przypominam, że nazwa zobowiązuje, Platforma Obywatelska, a więc słuchająca głosu obywateli, a nie platforma, która ma partyjną dyscyplinę i wedle tej dyscypliny musi głosować. My tego głosu chcemy wysłuchać, dlatego go udzielaliśmy i będziemy udzielać mieszkańcom i radom osiedli. I przede wszystkim od poparcia tychże poprawek rad osiedli będziemy uzależniać nasz stosunek w głosowaniu. U nas nie będzie tak, że dyscyplina partyjna będzie przede wszystkim o tym decydować, jak my będziemy głosować, tylko wysłuchanie głosu mieszkańców. Szanowni Państwo, apeluję do Państwa, aby w Państwa przypadku również ta dyscyplina partyjna, niestety narzucona, bardzo żałuję z tego powodu, też nie była decydująca i wsłuchajcie się Państwo dzisiaj w ten głos mieszkańców i na jego podstawie podejmijcie decyzję. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kolejny głos zabierze pan radny Michał Grześ. Bardzo proszę.
Kontynuując to, co rozpoczął kolega Szymon przed chwilą, ponieważ wsłuchujemy się w głos Rady Osiedli, chciałbym udzielić głosu Radzie Osiedla, przedstawicielowi Rady Osiedla Multowo, panu Basińskiemu.
Bardzo proszę, pan Olaf Basiński.
Dzień dobry Państwu. Ja pozwolę sobie z tego miejsca do Państwa powiedzieć, ja rozumiem, że teraz jesteście właścicielami już projektu, który zrobił Pan Prezydent i to jest ten moment prawny, że to Wy teraz dotykacie każdego elementu tego projektu i za chwilę Wy będziecie jego autorami, a więc odpowiedzialnymi za każde słowo zapisane w nim. To jest dla nas ważne, dla mieszkańców, ale także dla członków samorządów pomocniczych, bo statut Rady Miasta mówi o tym, że mamy dbać o ład przestrzenny, także tu nasze obowiązki częściowo się pokrywają. No i chciałem powiedzieć może na wstępie, że jest mi bardzo przykro, że pan przewodniczący Kręglewski nie jest zadowolony z pracy w poprzedniej kadencji z rejonem Moraska-Radojewa-Umultowa, wymienił tylko ogródki działkowe, a przecież 11 października 2005 roku głosował pan za przyjęciem stanowiska numer 884, które wypracowaliśmy po wielu miesiącach intensywnej pracy. Także pan przewodniczący Ganowicz podpisał, 22 radnych było za. Wczoraj sprawdzałem na BIP-ie, jest obecne to stanowisko, ale nie ma wyniku do głosowania. Mam te wyniki na wydrukach. Jeżeli Państwo radni będziecie chcieli się zapoznać, uważam, że jest taka możliwość. Dlaczego o tym wspominam? Były takie konsultacje, jest to model konsultacji oddolnych i tu muszę powiedzieć może mocne słowo w stosunku do naszego sąsiada, jednocześnie pełniącego funkcję ważną w mieście pana prezydenta. Nie jest prawdą, że na etapie wstępnym nie złożyliśmy wniosków dotyczących przemian przestrzennych. 20 lipca 2005 roku w miejskiej pracowni został złożony projekt planu społecznego zgodnie z przepisami prawa w obecności wówczas wiceprzewodniczącego Rady Miasta, a dzisiaj posła, pana Dariusza Lipińskiego. My tego nie robiliśmy po to, żeby komuś coś robić na złość. My robiliśmy to po to, żeby wreszcie wyjść z błota, które panuje na Umoltowie, Morasku, Radojewie, żeby wyjść z zaniechania, z podsycanych konfliktów i w zasadzie można powiedzieć, że stoimy po środku. Echa polityki tworzenia właśnie konfliktów mamy. Dzisiaj pan Ganowicz, przewodniczący, przeczytał, że jakieś stowarzyszenie Dolnego Umultowa w sile 350 podpisów podpisało protest przeciwko Nowej Zagajnikowej. Proszę Państwa, to wymaga rzetelnego wyjaśnienia. Te podpisy oraz te osoby. Otóż w momencie uchwalenia stanowiska, o którym powiedziałem, czyli tego modelu wypracowanego oddolnie z fachowcami, z mieszkańcami i z Wami jako radnymi miasta, pojawił się dziwny tekst. Urzędowe pismo, mamy je w posiadaniu. Jakobyśmy my sugerowali, mieszkańcy, czy tam właśnie ta grupa aktywna społecznie, że tamtędy ma pójść droga główna. Jest to kłamstwo. I my próbowaliśmy to wyjaśniać. W grudniu 2005 roku dostaliśmy informację o piśmie, które było dziwnym trafem, trafiło na ręce pana przewodniczącego Ganowicza i do MPU bardzo celnie, że tak powiem, sprecyzowane. I poprosiliśmy sąsiadów na rozmowę. Proszę sobie wyobrazić, że nie przyszli. Pojawili się na spotkaniu w grudniu, niedawno mieliśmy przyjemność rozmawiać z panem prezydentem na spotkaniu takim sąsiedzkim. Rozmawialiśmy też o tej drodze Nowej Zagajnikowej. To jest szczegół, nie będę może za mocno mówił. Pojawiły się rzeczywiście te dwie wersje, pojawili się ludzie z tym pismem, protestem. To są tereny, które w okresie prac studium najpierw były objęte scaleniami, a później te scalenia zniknęły. Mam pytanie, dlaczego tam zniknęły te scalenia, które uniemożliwiają zabudowę rdzennym mieszkańcom w Morasku i w Umultowie, a dlaczego pojawiają się na tych terenach, które no w zasadzie, jeżeli posiadają je rdzenni mieszkańcy, to w minimalnej ilości. I to w zasadzie, jeżeli chodzi o manipulacje. Dalszy ciąg manipulacji. Proszę Państwa, manipulacja odbyła się w Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Można powiedzieć, że był to jakiś półśrodek, żeby pod ciężarem ilości uwag przemknąć jakoś nad sprawami. Chciałem Państwu pokazać, bo w zasadzie mamy pytanie. Nie wiemy, czy to jest ta uwaga, która jest ujęta w spisie załączonym do tej ustawy. Ona liczy tu około 10 stron A4. Czy Państwo macie fizycznie takie uwagi w tych swoich monitorach, czy macie jakieś ocenzurowane akapiciki, a z tego co wiem, to właśnie coś takiego macie, gdzie jak przychodzą rdzenni mieszkańcy, rolnicy, to nie orientują się, czy to dotyczy ich terenu, oglądają mapę, które de facto jest dziełem twórcy, urbanisty, ale dla nich to jest Picasso. Oni nawet nie potrafią zlokalizować miejsca swojego gruntu. I często bywało tak, że nie zabierali głosu. Uważam, że prace komisji w związku z tym nie były przeprowadzone z należytą dbałością i można powiedzieć, ja sam nie wiem, ile tych uwag było fizycznie zgłoszonych do projektu, ile komisja opracowała, czy rzeczywiście komisja zakończyła, bo mam wątpliwość autentycznie i to nie jest tylko moja, czy nad treścią, pełną treścią tej uwagi Państwo debatowaliście. Ja powiem tak, na pewno nie. Na pewno nad pełną treścią tej uwagi nie debatowaliście. I teraz, jeżeli jesteście właścicielami tej pracy, którą wykonał z mocy ustawy pan prezydent, dzisiaj miała miejsce kolejna manipulacja. Pan przewodniczący Ganowicz odczytał jakieś orzeczenie prawne i że jakoby nie możecie nic zrobić z uwag, bo mogłoby to, prawda, skutkować uchyleniem studium. Załóżmy, że tak jest. Pozwoliłem sobie wcześniej na sprawdzenie, jak inne gminy sobie radzą w takiej sytuacji, bo rzeczywiście państwo jako samorządowcy, no bardziej doskonali niż my na dole, ale też nie macie tego aparatu fachowego, który ma prezydent, ażeby tę rzecz poprawić, bo to trzeba powiedzieć, te uwagi, one nie wyszły dlatego, że ktoś kogoś nie lubi. To studium nie jest dobre, nie jest kompletne, jeżeli chodzi o Morawsko-Radojewo, Umultowo, jest konfliktowe, niektóre rozwiązania są niejasne, szczególnie po 20 latach, gdy ten teren jest w mieście Poznaniu, można powiedzieć, bardzo przypadkowe, niestaranne. Dawaliśmy wyraz tego w uwagach, zarówno w zakresie komunikacji, w zakresie ochrony środowiska, zarówno w zakresie zabudowy. Grozi wieloma konfliktami. Nie wiem, 16 razy użyte w podstrefie B5 sformułowanie należy dążyć, to przepraszam. To pozostawiam bez komentarza, ale to państwo się podpiszecie pod tym, do czego należy dążyć, co tam jest zapisane, dlaczego nie możemy się skomunikować z miastem, dlaczego ktoś to planuje, dlaczego ktoś to przed wami ukrywa, dlaczego ktoś planuje marnotrawstwo i niegospodarność, wyrzucając pieniądze gminy na niepotrzebne rozwiązania, źle skonsultowane. To musicie państwo sami rozstrzygnąć, ale myślę, że dopiero wtedy, jak dojdziecie do faktycznych uwag, a nie do jakichś zmanipulowanych akapitów, myślę, że jest to nawet niezgodne z przepisami. Także to jest kwestia ta formalna, jeżeli chodzi o uwagi. Uważam, że okrągły stół to jest to, co trzeba zrobić. Zauważcie państwo, powstanie stowarzyszenia My Poznaniacy, to jest właśnie ta przestrzeń, którą zgubiliście między mieszkańcami a wami. No to myśmy dlatego się też włączyli w to, bo to jest naturalna sprawa. My chcemy rozwiązywać sprawy społeczne, a jeżeli nasze dzieci do szkół muszą docierać w gorszych warunkach niż w okresie zaboru pruskiego. Prusacy budowali tam szkoły, dzisiaj te szkoły pełnią, te budynki pełnią inne funkcje. 20 lat po tym, jak zostało miasto włączone, czy to nie jest już za długi czas, czy to jest za krótki czas, żeby budować także te aspekty, ośrodki zdrowia, sportu i rekreacji. Chłopcy muszą do sąsiednich gmin jeździć, żeby kopać piłkę. Nie można zaplanować boiska, bo boisko państwo macie projektowane przy budowie szkół. A szkół, no zrobiliście jedną, a projektujecie 30 tysięcy mieszkańców, to jak? Sami podajecie normę, że jest jedna szkoła na 5 tysięcy, więc matematyka jest prosta i jasna. Pan przewodniczący Kręglewski dzisiaj też podał, no muszę powiedzieć też słowo użyć mocnego, nieprawdę, ponieważ w tym pomarańczowym kółku to jest właśnie to, co pan 2 lata temu zatwierdził, to jest efekt mapki społecznego planu. Te warunki zabudowy uzyskała osoba, która została pozbawiona, jej rodzice, nieruchomości, na cel, którego nie zrealizowano. Odzyskała tę nieruchomość i buduje to dla swoich dzieci, tak jak próbuje wybudować pan Waligura i jego uwaga pół na pół przeszła, powinna być po prostu, ale nie róbmy też takiej sytuacji, że będziemy osobno każdego rolnika rozstrzygać, nie jesteśmy w średniowieczu, mamy pewne już instrumenty.
Jedno zdanie, proszę włączyć mikrofon.
Tak, i mamy pewną, że tak powiem, potencjał intelektualny, także prawny w Poznaniu, żeby z tego skorzystać i żeby nie tworzyć dwóch praw. Jednego dla deweloperów, taki jest stworzony w podstrefie B5, mała furtka o dominantach, gdzie wpuszczacie państwo budynki do 7 kondygnacji i jednocześnie skręcających rolników po to, żeby za bezcen oddali komuś ziemię. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Foligowski.
Panie Przewodniczący, pozwolę sobie udzielić głosu panu Wojciechowi Bratkowskiemu, przedstawicielowi Rady Osiedla Strzeszyn.
Dziękuję. Bardzo proszę. Pan Wojciech
Bratkowski.
Bratkowski.
Rada Osiedla Strzeszyn. Panie Przewodniczący, panie Prezydencie, szanowni radni. W imieniu Rady Osiedla Strzeszyn chciałem najpierw podziękować za stanowisko pozytywne dla mieszkańców Strzeszyna, które pozwoliło na przegłosowanie naszych uwag do zmian w studium. Chciałbym mimo wszystko że jesteśmy przykładem sukcesu w walce o swoje prawa, troszkę naświetlić historię, jak do tego doszło, bo jest to bardzo według nas ciekawa, interesująca sprawa. Dowiedzieliśmy się, że na nasz teren została złożona uwaga o zabudowę wielorodzinną przez pracownika miejskiej pracowni urbanistycznej, co bardzo nas zaniepokoiło, gdyż przedtem było to planowane jako miejsce pod zabudowę jednorodzinną, rozrzedzoną. Najpierw zadaliśmy sobie pytanie, czy to formalnie jest w ogóle możliwe, żeby ten, który decyduje o planie projektu, mógł sam we własnej sprawie zgłaszać uwagi, bo uważamy, że jest tu coś nie tak. Ale okazało się, że jest to zgodne z ustawą i może taka rzecz miejsce mieć. Ale przy tej okazji chciałbym podzielić się taką refleksją ogólną. Czy próbowaliśmy w związku z tym, jako my poznaniacy, bo również działam w tym ciele, dotrzeć do zestawu uwag uwzględnionych, czyli te, które były podstawą opracowania studium. Prosiliśmy my, nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi. Prosiliśmy przez radnych i z tego, co się orientują, oni też nie uzyskali. Te uwagi uwzględnione według mnie powinny być jawne. Ja nie twierdzę, że tam są jakieś tajemnicze rzeczy albo pochowane jakieś złe rozwiązania, ale niemniej dla jawności życia publicznego myślę, że Rada powinna się zastanowić nad wprowadzeniem do procedury uchwalania i planów, i do zmian studium, i do studium na przyszłość takiej procedury. Uważam, że jawność życia publicznego tego wymaga. Jeszcze raz proszę o pozytywne głosowanie i przyjęcie stanowiska komisji dla dobra mieszkańców Strzeszyna. Dziękuję za wystąpienie.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Proszę Państwa, może zwrócę się przede wszystkim do Państwa radnych, którzy nie są członkami Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji. Ci z Państwa, którzy są, znają sytuację, znają przebieg i charakter tego przebiegu prac nad dzisiejszą uchwałą w Komisji. Ja mam poczucie, że od 17 miesięcy biorę udział w pewnym przedstawieniu teatralnym. Dzisiaj także role zostały rozdane i przedstawienie toczy się. Będzie jakiś finał, który będzie końcem jakiejś sceny w tym dramacie, ale nie będzie końcem całego dramatu. Nad dzisiejszymi obradami, tak jak i nad obradami w komisji, ciąży pewna teza głoszona przez autorów tego dokumentu, który dzisiaj mamy głosować, a mianowicie taka teza, że inwestorzy czekają, plany czekają, miasto czeka, uchwalmy jak najszybciej to studium, bez jednej zmiany nie dyskutujmy, odrzućmy wszystkie uwagi, zaczniemy się nad nimi zastanawiać dzień po uchwaleniu, nie blokujmy wyjścia w życie studium w tym kształcie przyjmowaniem jakiejkolwiek uwagi, inwestorzy czekają, plany czekają. Proszę Państwa, w wywiadzie udzielonym przez Pana Prezydenta Gazecie Wyborczej Pan Prezydent powoływał się na presję, że jest pod presją, jest pod presją, jest pod presją społeczną. Czyją presją, proszę Państwa, czy jakiego społeczeństwa, skoro społeczeństwo siedzi tutaj dzisiaj i prosi o to, żeby... żeby tego, pan przewodniczący Ganowicz zaraz powie, że państwo mi przeszkadzacie, ale ja bardzo jestem przywiązana do tradycji brytyjskiego i nie tylko parlamentaryzmu, więc bardzo mnie cieszą krzyki i emocje i chyba nie tylko mnie, bo przynajmniej jest trochę spontaniczności dzisiaj w tych pracach. Przynajmniej tyle. Pod czyją presją zatem jest pan prezydent, bo nie społeczeństwa, bo nie mieszkańców, bo nie wszystkich inwestorów, bo przecież wśród tych 1200 uwag są uwagi inwestorów, proszę Państwa. Przecież to nie tylko mieszkańcy, tu nie ma podziału, to jest fałszywy podział mieszkańcy, inwestorzy. Wiele z tych uwag złożyli uwag i zostały odrzucone inwestorzy. Podział jest na tych, których uwagi przyjmujemy i na tych, których uwagi odrzucamy. Tylko zasada tego przyjmowania jest zupełnie nieczytelna. Jest nieczytelna dla mieszkańców, jest nieczytelna dla tych mieszkańców, którzy są inwestorami lub tych inwestorów, którzy nie są mieszkańcami, ale chcą inwestować, jest nieczytelna dla radnych. Trudno ją zdefiniować, bo nie można jej wyłapać. A zatem pod czyją presją jest pan prezydent? Czyja to presja powoduje, że to studium jest proponowane w taki sposób, jaki jest proponowany i w takim kształcie. Ano pod presją tych, którym to studium otwiera pewne możliwości. A w czyim interesie i w czyim interesie jest odrzucenie tych uwag? Jaka jest natura tych uwag, proszę Państwa? Do czego się sprowadzają te uwagi? No tutaj już dzisiaj była w wielu wypowiedziach o tym mowa. Z jednej strony są to uwagi wskazujące na złe rozwiązania, na taką inną jakość tych rozwiązań, uwagi, które mają coś usprawnić, wyeliminować zagrożenia dla ładu urbanistycznego, dla zieleni, etc., etc. Ale także są uwagi, czy nawet większość ich uwag wynika z naruszenia pewnego interesu, obywatela, który na przykład nie uzyskuje możliwości uruchomienia swego terenu pod zabudowę lub któremu odbierany jest teren, który miał jakieś funkcje, a w tej chwili te funkcje są zmieniane, ale nie wynika to z jakiejś polityki ogólnie przyjętej w tym studium czy jakiegoś celu strategicznego, bo z kolei można podać rozwiązania odwrotne, dotyczące innych obywateli w tych samych sytuacjach, które traktują tych innych obywateli odwrotnie, czyli jest, no, tak jak wielokrotnie mówiliśmy na komisjach, jest pole, prawda, jedno pole. Pani A uzyskuje prawo zabudowy na tym polu poprzez zmiany w studium, a pan B słyszy, że to pole jest szalenie cenne przyrodniczo, albo że tam się nie da zbudować kanalizacji jeszcze długo, albo w ogóle nie widzimy możliwości uruchomienia tego terenu jeszcze przez jakiś czas. I ludzie tego nie rozumieją. I ja chciałabym trochę w moim wystąpieniu zaakcentować tę grupę wniosków, ponieważ w tych wystąpieniach ogólnych, z których wszystkimi się zgadzam, już te kwestie strategiczne są podnoszone i będą podnoszone. A zatem w czyim interesie jest odrzucenie uwag? W interesie wybranej grupy właścicieli gruntów i deweloperów, wybranej grupy, bo żeby wszystkich, ale wybranej grupy, którym studium przyznaje możliwość zabudowy, już tak upraszczając. Proszę Państwa, czy to jest w interesie mieszkańców? No, w interesie mieszkańców jest to, ażeby w Poznaniu były tanie grunty budowlane, tanie mieszkania. W czyim interesie jest reglamentowanie gruntów, a no w interesie tych, którym się daje pozwolenie na budowę. Stąd problemy Moraska, Radojewa, Umultowa i tych terenów peryferyjnych, gdzie z jednym się daje, stwarza zielone światło dla budownictwa nawet wielorodzinnego, a innym się nie pozwala wybudować domu dla syna na 3000 działce. I tego ludzie nie rozumieją. Proszę Państwa, czy radni zobowiązali się reprezentować interes kilku deweloperów w kampanii wyborczej, czy radni, wszyscy radni, wszystkich klubów i radni niezależni zobowiązywali się reprezentować interes mieszkańców? Bo wydaje mi się, że to drugie. I teraz zwracam się przede wszystkim do klubu popierającego plan autorski pana prezydenta w tej radzie. I to jest klub trochę szerszy niż kluby polityczne, a zresztą wyjdzie w głosowaniu. Ale może, no, ponieważ no, największy klub w Radzie, Platforma Obywatelska, co już się ktoś podnosił, jak wyglądało stanowisko Platformy Obywatelskiej w tych kwestiach, za którymi się opowiadają dzisiaj Porozumienie Społeczne, nie Stowarzyszenie My Poznaniacy. Jak wyglądało odniesienie się do tych kwestii, bo one się pojawiły przecież w poprzedniej kadencji, przecież to studium przekazano stałej Radzie w poprzedniej kadencji. Jak się Platforma w kampanii odnosiła? Platformę reprezentował nie pan Ryszard Grobelny w kampanii, tylko pani Maria Pasło-Wiśniewska, która na większość problemów Umultowa, Radojewo, Marasko, Strzeszyn, prawda, odpowiadała pozytywnie tak jak mieszkańcy. Ja odbierałam to, uczestnicząc także w tej kampanii, że pani Pasło mówiła szczerze. I tak to odbierali mieszkańcy. Pani Pasło nie została prezydentem, nie zasiada w Radzie, ale klub Platformy, który wszedł na barkach pani Pasło do Rady, zasiada w tej Radzie. I co się dzieje? I dzisiaj Państwo proponujecie głosować odwrotnie, niż deklarowaliście ustami pani Marii Pasło-Wiśniewskiej w kampanii. Odwrotnie. I teraz jaki teatr się odbywał na komisji przez 8 miesięcy tej, w kadencji tej Rady? A no mianowicie taki teatr, że przychodzili mieszkańcy, przychodzili autorzy uwag, przychodzili radni i słyszeli, mieszkańcy słyszeli, myśmy słyszeli od radnych Platformy Obywatelskiej, no wiecie co, no my się zgadzamy w kuluarach, my się zgadzamy, ale nas będzie obowiązywać dyscyplina okupowa, no ja się zgadzam, ale będzie dyscyplina, no my nic nie możemy, tak? I ci ludzie się miotali, tak? Miotali się, biegali, prawda, chodzili, prosili. Dlaczego te prace trwały tak długo? Ano dlatego, że ludzie nie byli słuchani. Przecież te uwagi można było przyjąć w maju i w tej chwili już byśmy mieli studium wyłożone ponownie po przyjęciu uwag. Trwałoby to 4-5 miesięcy. Dzisiaj już byśmy mieli studium, które obowiązuje po zmianach zgodnych z wolą mieszkańców. Bo większość tych uwag, 90% uwag, czy nawet więcej, nie stoi w sprzeczności z tymi planami, na których zależy panu prezydentowi, które tutaj dzisiaj opisała pani Magda Pałszyk. Inną kwestią jest słabość tego studium, słabość formalna i słabość merytoryczna, to taka słabość strategiczna. No ale sowa sokoła nie urodzi. Mielibyśmy słabe studium, ale mielibyśmy przynajmniej studium akceptowane społecznie, przynajmniej akceptowane przez mieszkańców. Ale taki okrągły stół się nie odbył, bo państwo radni, przepraszam, indywidualnie państwo jesteście strasznie fajni z Platformy Obywatelskiej, ale jak przychodzicie na komisję, przychodzicie na sesję, to się zachowujecie jak te trzy chińskie figurki, małpki, tak? Tak, tak, tak. I proszę Państwa, ja przyniosłam dzisiaj ze sobą, bo już nie wiem do czego się odwołać, więc odwołam się do klasyki, do Czesława Miłosza, Zniewolony umysł, proszę Państwa. On tu bardzo fajnie to opisuje, już fajnie, że złe określenie w stosunku do Miłosza. Jest to Biblia.
Proszę włączyć mikrofon, żeby pani radna mogła zacytować. A mam nadzieję, że nie całą książkę.
Wszyscy uważali socjalistyczny realizm za urzędowo narzuconą teorię prowadzącą do opłakanych wyników, jak dowodził tego przykład sztuki rosyjskiej. Próby wywołania dyskusji nie udawały się. Sala milczała. Zwykle znajdował się jeden odważny, który przypuszczał atak pełen hamowanego sarkazmu przy milczącym, ale wyraźnym poparciu sali. Odpowiedź referentów miażdżyła atakującego znacznie lepiej przeprowadzaną argumentacją i aby wypadła jeszcze mocniej, zawierała całkiem dokładne pogróżki pod adresem kariery i przyszłości niesfornego osobnika. Oto schemat. Argumentować i stwarzać niezbędne warunki siłą. Chupka i krzesiwo, młot i kowadło. Pożądana iskra pojawi się. Jest to matematycznie pewne. Twarze słuchaczy na tych zjazdach nie były zbyt czytelne, bo wprawa w maskowaniu uczuć osiągnęła już spory stopień doskonałości. Były one jednak dość czytelne, aby zauważyć szybko zmieniające się nastroje. Gniew, lęk, podziw, niedowierzanie, zamyślenie przechodziły falami. Miałem wrażenie, że biorę udział w widowisku zbiorowej hipnozy. W kuluarach ci ludzie mogli później śmiać się i dowcipkować, ale harpun został rzucony i trafił. Dokądkolwiek się skierują, będą nieśli w sobie ostrze. Proszę Państwa, macie wolne sumienie, macie przyciski, żadna dyscyplina Was nie obowiązuje, Was naprawdę obowiązuje tylko sumienie to, co do czego się sami zobowiązaliście, i naciskajcie te zielone przyciski, będziecie sobie mogli spojrzeć w oczy, w lustrze jutro rano. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jakub Jędrzejewski jako kolejny.
Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Także ja jestem na przykład jednym z tych radnych małpek, jak była uprzejma określić nasza koleżanka radna Kretkowska. Bardzo dziękuję za porównanie. Ja widzę, że studium wywołuje tutaj bardzo wiele kontrowersji, różne rzeczy wychodzą z różnych osób, ale myślę, że powinniśmy tutaj bardziej merytorycznie rozmawiać. Prace były długotrwałe i umożliwiały wypowiedzenie się większości grup społecznych. Do mnie, jak i do większości radnych dotarły różne stanowiska skrajne, bardziej wyważone. Ja osobiście uważam, że każdy ma prawo się wypowiedzieć na temat tego, co ma się dziać w naszym mieście. Osobiście jestem zwolennikiem studium, ale poproszony o udzielenie głosu chciałbym go udzielić w tej chwili panu inżynierowi Babiakowi z Porozumienia Społecznego My Poznaniacy. Także bardzo proszę Mówię to jako radny Platformy, klubu Platformy. Bardzo chętnie, z przyjemnością udzielam tego głosu. Proszę bardzo, mam nadzieję, że będzie ten głos przyjęty także od takiego radnego.
Bardzo proszę, pan Jerzy Babiak.
Tak, proszę. Szanowni Państwo, ja nie mam żadnego prywatnego interesu. Reprezentuję w tym miejscu grupę profesjonalistów z Poznania, specjalistów od transportu. Pan dr Baim jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu. Pan magister inżynier Konewka jest 40-letnim stażem projektantem, obecnie ma własną pracownię dróg mostów. A pan Jeremi Rychlewski jest pracownikiem naukowym Politechniki Poznańskiej. Jeżeli chodzi o mnie, to pewnie Państwa będzie interesowało to, że pan prezydent powierzył mnie w roku 1998 kierowanie merytoryczną pracą zespołu, który przygotowywał politykę transportową. Proszę Państwa, równolegle z opracowywaniem tejże polityki trwały prace nad studium, które do dzisiaj obowiązuje. Niestety, z przykrością trzeba powiedzieć, że te zapisy, które znalazły się w polityce transportowej, nie zostały skonsumowane w obowiązującym studium. Następny, proszę. Mogę prosić planszę następną? Po prostu, proszę Państwa, różne są wypowiedzi na temat tego, co to mamy w studium. Słyszycie Państwo głosy, że to studium proponuje gospodarkę zrównoważoną, ale słyszycie Państwo również, że zdecydowanie co innego. Ja postaram się Państwu udowodnić pokrótce, że jest to polityka prosamochodowa. Jeżeli, proszę Państwa, budujemy 38 kilometrów miejskiej autostrady, bo tak dla laików trzeba to nazwać, a jednocześnie budujemy 24 kilometry trasy tramwajowej, dla Państwa wyjaśnienia, trasy tramwajowej, a nie pojedynczego toru, bo trasy tramwajowe mogą być jedno- albo dwutorowe i na trasach tramwajowych urządza się linie tramwajowe dopiero. Zacznę, proszę Państwa, w związku z tym najpierw od definicji, co to jest gospodarka zrównoważona. Proszę bardzo. Proszę Państwa, to jest najstarsza definicja. Jest to definicja jeszcze z końca lat 80. przyjęta przez ONZ w tak zwanej Agendzie 21. I jak Państwo widzicie, nie ma tutaj równowagi między czymś jednym, a czymś drugim. Jest tutaj mowa o jak najbardziej oszczędnym gospodarowaniu tego, cośmy w darze od Pana Boga dostali. Z tej definicji, proszę Państwa, wywodzi się również definicja transportu zrównoważonego. Bardzo proszę. Myślę, że to, proszę Państwa, najbardziej jest dla Was istotne, ponieważ jest to grupa robocza OECD, Polska należy również do tego, ratyfikowała. Zrównoważony system transportowy to taki, który nie zagraża zdrowiu społeczeństwa i ekosystemom, a równocześnie zapewnia potrzeby mobilności, używając a. odnawialne zasoby na poziomie ich odtworzenia, b. nieodnawialne zasoby na poziomie zastąpienia ich odnawialnymi substytami. Znowu ta sama definicja, co poprzednia. Proszę bardzo. Proszę Państwa, na co się przekłada język takich ogólnych zapisów? Otóż jak Państwo widzicie, przede wszystkim powinno następować zintegrowanie zagospodarowania terenu w planowaniu transportu w taki sposób, aby zmniejszyć zapotrzebowanie na transport. Następnie należy prowadzić politykę zachęcającą do korzystania z niesilnikowych środków transportu przez tworzenie sieci dróg rowerowych, ułatwień dla ruchu pieszego. Zachęcanie do korzystania z komunikacji publicznej i ograniczanie ruchu samochodowego. Bardzo proszę. Proszę Państwa, wszyscy naukowcy są zgodni, że osiągnięcie docelowego rozwoju zrównoważonego, to jest właściwie miasta bez samochodu, nie da się chyba osiągnąć, ale sam proces dochodzenia będzie trwał bardzo długo, bo zajmie to od 20 do 50 lat, w zależności od stanu gospodarki, od kultury. Na dzisiaj, proszę Państwa, mówi się w tych wytycznych nie popełniać błędu, które będą nas oddalały od tego ekorozwoju, bo tak również nazywa się ten transport zrównoważony. Bardzo proszę. Kluczem, proszę Państwa, do oceny tego, co się dzieje w przestrzeni transportowej miasta, jest podział przewozów na poszczególne środki lokomocji. To znaczy, ile podróży odbywamy samochodem, ile komunikacją zbiorową, rowerem, pieszo. Jak to wygląda w przypadku Poznania? Bardzo proszę. Aha, to jest jeszcze, proszę Państwa, może taka ciekawostka. Znany Państwu z imienia i nazwiska, prominentny przedstawiciel działu transportu, który mówi, w Poznaniu są doskonałe jeszcze na razie warunki. Zgadzam się, proszę Państwa. Na razie jeszcze są doskonałe warunki, jeżeli chodzi o transport. Natomiast proszę popatrzeć dla porównania nasze partnerskie miasto Hanower, co się dzieje z tymi podziałami modalnymi, jak to się zwykło mówić. Hanower, jak Państwo widzicie, jest zdecydowany udział ruchu pieszego, kolor czerwony. Następnie, rowerem, przepraszam, mamy pieszo, również bardzo dużą grupę podróży odbywanych. Następnie mamy transport publiczny i udział samochodu. Jak Państwo widzicie, cel transportu zrównoważonego w Hanowerze polega na tym, że udział samochodu w transporcie ogółem ulega zmniejszeniu. A proszę popatrzeć na Poznań, co się dzieje. Jeszcze 90 rok mamy 33% podróży samochodem, a 46% komunikacją zbiorową. W 2000 roku mamy dokładne badania kompleksowe ruchu. Udział samochodu już jest 53%, transport zbiorowy 36%, pieszo już tylko 9%. I ciut wzrasta ruch rowerowy, ale to jest w zasadzie w granicach błędu. A co proponuje studium, proszę Państwa? Jeżeli przyjmiecie Państwo te wszystkie zapisy, które w studiu się znajdują, to dążymy w tym kierunku. Mianowicie prawie 70% udziału samochodu. Nie, to nie, proszę Państwa, tego się nie da zrealizować w mieście. Po prostu przestrzeni transportowej w mieście nie wystarczy i ruch po prostu ulegnie zasadniczemu zakłóceniu. Gdybyście Państwo mieli wątpliwości, że wybrałem akurat jedno miasto, żeby Państwu pokazać, proszę bardzo, Europa w przeglądzie. Dwa pierwsze miasta, Bochum i Homburg, to są miasta, które postawiły na samochód, proszę Państwa. Tam była prowadzona polityka prosamochodowa. Na dzisiaj stwierdzili, tak jak Amerykanie zresztą stwierdzili, że to jest błędna droga, że nie da się zaspokoić zapotrzebowania na wzrastającą ilość podróży samochodem. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o miasto Poznań, to polityka transportowa uchwalona w 1999 roku i zawarta w czterech takich zeszytach szczegółowych, które mówią konkretnie, co w Poznaniu należy zrobić, przekładając suchy język uchwały na dokumenty, proponuje się, aby udział samochodu w mieście Poznaniu wynosił około 40%. Oczywiście wymaga to zweryfikowania. Ale jeżeli Państwo popatrzycie na to, co mamy dzisiaj, 56% dzisiaj i dążenie do 70%, to nijak to się ma do tego celu postawionego w polityce transportowej. Oczywiście jest to średni udział samochodu, dlatego że, proszę Państwa, czym bliżej centrum, tym udział samochodu w podróżach powinien być mniejszy. W samym centrum powinien być tylko kilkuprocentowy. Natomiast na zewnątrz, w zewnętrznych strefach, gdzie sieć transportu publicznego jest rzadsza, tam udział tego samochodu może spokojnie nawet osiągać 80%.
Panie inżynierze, bo czas mija.
Bardzo proszę
o dokończenie już wystąpienia, mówimy. Bo czas już minął.
To tylko jeszcze pokażę tory, jeżeli można. Proszę Państwa, trudna sytuacja komunikacyjna nie ulegnie rozwiązaniu przez wzrost samochodów. Trzeba zastosować inne rozwiązania. Proszę bardzo, proszę, następna plansza. Tu Państwo widzicie, w jaki sposób różne środki transportu wykorzystują przestrzeń. Najbardziej ekonomicznie pieszy. Pasażer tramwaju potrzebuje raptem 0,75 metra, pasażer autobusu 2,75, a samochodu potrzebuje 50. Proszę bardzo. Proszę Państwa, z tego, co tam było pokazane, ale również z zalet, jakie cechują komunikację szynową, okazuje się, że wszystkie miasta powiedziały, rozwiązanie jest transport szynowy. Bardzo proszę.
Proszę o puentę wystąpienia.
Przepraszam Państwa bardzo, ale to są sprawy profesjonalne i chciałem po prostu Państwu pokazać pewne elementy. Aha, dobrze. To dziękuję uprzejmie, to w ten czas spokojnie Państwu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jako kolejna do głosu zapisała się Pani Radna Magdalena Pałuszek. Nie mam na liście Pana Radnego Macieja Zawieje. Wyłączył się Pan.
Ale ja pamiętam, że był przede mną.
Proszę przywrócić głos Panu Maciejowi. A w miejsce może przywołać również głos Pani Radnej Magdaleny Pałuszek na pierwszym miejscu.
Szanowni Państwo, ja rzadko zabieram głos, ale tym razem go zabiorę. Powiem tak, jako jeden z najmłodszych radnych tutaj na tej sali siedzącej, zawsze mam na uwadze dobro ludzi. Tak samo z racji funkcji, którą pełnię, wiceszefa Komisji Samorządowej, tutaj może Pan się ze mną, Przewodniczący Wojskowak, zgłosić. Zawsze jesteśmy otwarci na Państwa sugestie, dlatego przekazuję mój głos Panu, którego znam kupę lat. Pamiętam go jeszcze, Pana Jerzego Badaka, byłem jeszcze, powiem brzydko, gówniarzem w liceum, dlatego cenię go bardzo, dlatego daję mój głos. Dziękuję.
Bardzo proszę.
Proszę
Ale
Państwa,
proszę też przyjąć, że ta wypowiedź ma do 10
już
minut.
Będę się starał streścić, proszę Państwa.
Przepraszam bardzo, ale na tej sali prowadzę w tej chwili posiedzenie i ja udzielam głosu, a nie Pani Radna Aldona Szlagowska. Bardzo proszę.
Proszę Państwa, nie da się ludzi przymusić do pozostawienia samochodu w domu, do korzystania z transportu zbiorowego, do korzystania z roweru, do odbywania podróży pieszej, można tylko ludzi zachęcać. Zachęceniem do korzystania z tramwaju czy z autobusu, proszę Państwa, może być tylko po pierwsze ten środek blisko miejsca, blisko źródła ruchu i celu ruchu, a po drugie podróż tramwajem czy autobusem powinna trwać krócej na tym samym odcinku niż samochodem, proszę Państwa. Jeżeli tramwaj czy autobus oferuje krótszy czas przejazdu, to w ten czas staje się pojazdem nie dla biednych, nie mających samochodu, tylko dla ludzi, którym się spieszy. Proszę Państwa, przechodzę do tramwaju, dlatego że tramwaj został pokrzywdzony w studium. Żeby tramwaj sprawnie funkcjonował, to sieć tramwajowa musi się cechować najwyższymi parametrami. Po pierwsze, w zakresie niezawodności układu torowego, to znaczy, że punktowe zakłócenia w sieci nie mogą być rzutowane na całą sieć. Tak jak się to dzieje na przykład u nas na Moście Teatralnym, awaria jednego pojazdu wyklucza wszystkie pojazdy z ruchu. Drugie, niezawodność układu, elastyczność sieci tramwajowej. To jest, proszę Państwa, łatwość przywracania rozkładu jazdy albo łatwość układania nowego przebiegu sieci niezbiecznie, nie bardzo odbiegającego od normalnych w przypadku remontów niezbędnych. Następnie, proszę Państwa, jest to funkcjonalność. To są krótkie połączenia między poszczególnymi dzielnicami miasta. Poznań niestety ma stary historyczny układ gwieździsty i trzeba zawsze jechać przez centrum miasta. I następnie takie dwa elementy, proszę Państwa, jak segregacja ruchu tramwajowego czy autobusowego również od ruchu samochodów i łatwość przyspieszania. Jeżeli by ktoś się pytał, proszę Państwa, jak się mają sieci tramwajowe Poznania do takiego miasta, jakim jest Hanower, to jak Państwo zobaczycie, mamy dwukrotnie mniej. My mamy 65,4, a taki Hanower ma 119,7 kilometrów tras tramwajowych. I teraz, proszę Państwa, przechodzę do pokazania Państwu, co trzeba w mieście zrobić. Przede wszystkim znacie Państwo projekty, które mają usprawnić komunikację. Trasa pod nazwą Ratajczaka, która ma przebiegać tylko do 27 grudnia, jest nieporozumieniem, dlatego że trasa, proszę Państwa, musi przebiegać dalej. 3 maja i ujętą w programie Młyńską, Solną, aż do ulicy Pułaskiego. W ten czas powstaje alternatywa dla trasy w ulicy Roosevelta, proszę Państwa. Poprawia się zdecydowanie niezawodność, poprawia się elastyczność. Druga taka trasa, proszę Państwa, to jest trasa, to jest to, na przedłużeniu ulicy Przybyszewskiego. Studium proponuje rozebrać tor Przybyszewskiego, natomiast my specjaliści mówimy nie, przedłużyć Wrzeromskiego i doprowadzić do Wołyńskiej, do pętli, która prowadzi na Piątkowo. Trzeci, proszę Państwa, taki element poprawiający zdecydowanie i funkcjonalność, i elastyczność, to jest połączenie pętli na Piątkowie z trasą PST w ulicy Trójpole. Tam jest przygotowane wszystko w trakcie budowy PST do tego, żeby tam można było doprowadzić. Popatrzcie Państwo, jak się poprawia w ten czas niezawodność trasy PST. Można dzielić na dwa odcinki, na przykład remonty. Można bardzo szybko przywracać rozkład jazdy. A teraz, proszę Państwa, jak należy rozbudowywać sieć? Te projekty zawarte w propozycji, te 24 kilometry, niby dużo, proszę Państwa, bo to jest około 40% tras tramwajowych, nie długości torów technologicznych, tylko tras tramwajowych. Ale powiedziałbym, znowu nie ma idei, proszę Państwa, dlatego że przyjmuje się dwa punkty widzenia. Pierwszy to jest taki, tam gdzie na pewno wiemy, że mamy pasażerów. I to są propozycje dotyczące na przykład przedrożenia tramwaju do Łokietka, gdzie dalej można dojechać do osiedla Stefana Batorego. Są duże linie autobusowe, można te autobusy zlikwidować, uruchamiając tramwaj. Dobrym rozwiązaniem jest, proszę Państwa, Dębiec, dlatego że tam wiadomo, że będziemy mieli pasażerów. Ale na przykład uruchamianie jako pilnej komunikacji autobusowej do tramwajowej do Dworca Wschodniego będzie nieporozumieniem, dlatego że, proszę Państwa, tam się nic nie zmieni. Dworca Śródka się nie zamknie i te tramwaje nie będą miały kogo po prostu wozić. Innym, proszę Państwa, rozwiązaniem jest po prostu świadome projektowanie trasy tramwajowej w terenie, który chcemy zurbanizować. Dlatego że oś tramwajowa jest najbardziej czytelnym osią, wokół której odbywa się urbanizacja. I stąd proponujemy w naszym rozwiązaniu na przykład trasę na Morasko, trasę na Golęcin, dalej przedłużoną na Służewiec, trasę z Piątkowa przedłużoną na Podolany. To są, proszę Państwa, projekty jeszcze z osiedla Kopernika do Komornik. To są projekty, które jeżeli zostaną zaplanowane, wybudowane wzdłuż tych osi, proszę Państwa, będzie się urbanizowało miasto, ale nie mając jednocześnie kłopotów ze wzrastającym transportem samochodowym. Bardzo proszę. Kosztuje, proszę Państwa, nie tylko tramwaj miasto, ale kosztuje również samochód. Nie miałem danych z Poznania, pokazuję z Hanoweru. Każdy mieszkaniec, jak Państwo widzicie, 5% tego, co płaci na rzecz miasta, wydaje na drogi, na transport indywidualny. Bardzo proszę. Przejdę teraz do kilku uwag na temat układu drogowego. Proszę Państwa, dyskutuje się o trzeciej ramie, ale zapomina się o czymś, co zostało również zapisane w polityce transportowej. Zredefiniować trzeba rolę pierwszego ringu, bo jak Państwo popatrzycie, to jest schemat, ale w praktyce inżynierskiej jest tak, że zawsze najbliższy ring, który pozwala bezpośrednio przejechać z jednej dzielnicy do drugiej, powoduje największy ruch. Jeżeli nie dokonamy przecięcia tej pierwszej obwodnicy w narożnikach na przykład dla ruchu samochodowego, a zostawimy go w pełni swobodnego dla tramwaju, autobusu, rowerów, pieszych, to będziemy mieli zawsze zapchany ten śródmieście. Jeżeli natomiast świadomie poprzecinamy ten ruch, to w ten czas te samochody faktycznie wyniosą się na następne dwie ramy, drugą i trzecią. I w tym dopiero kontekście, proszę Państwa, rację bytu ma trzecia rama. Bardzo proszę. Ale tak jak powiedziałem, proszę Państwa, trzecia rama dopiero w ten czas, kiedy redefiniujemy rolę pierwszego ringu w Poznaniu. Dalej, zmieniamy klasę drogi ekspresowej na drogę główną ruchu przyspieszonego. Macie Państwo różne informacje przekazywane, ale w zapisach jest napisane S przez GP. S to znaczy droga szybkiego ruchu. Tylko różni się ta droga przez TGP tym, że częściej ma wielopoziomowe skrzyżowania niż normatyw wymaga. A my mówimy, proszę Państwa, skrzyżowanie wielopoziomowe jest mało w zasadzie ekonomiczne, chyba że analiza ekonomiczno-ruchowa powie, że to się opłaca. Różnica kosztów między drogą ekspresową a drogą główną ruchu przyspieszonego jest, proszę Państwa, jak 1 do 3. To Państwu powinno już też o czymś mówić, kiedy będziecie patrzyli na możliwości miasta. Stąd ten zapisany tutaj wniosek, aby ograniczyć liczbę naprawdę do niezbędnych. Tutaj się pewnie bardzo łatwo wszyscy by w tej sprawie dogadali. Bardzo proszę. Co zrobić? Proszę Państwa, dwaj moi młodsi koledzy pofatygowali się, zgłosili prawie 300 poprawek dotyczących właśnie transportu w studium. Jeżeli Państwo nie chcecie uniknąć błędu i chcecie, żeby to studium było zgodne z polityką, trzeba byłoby przyjąć te ponad 300 poprawek. Jeżeli nie, to szkód dla miasta.
Dziękuję bardzo. W sprawie formalnej pan radny Wojciech Majchrzycki. Tak, ale w sprawie formalnej pan radny Wojciech Majchrzycki, w związku z tym udzielam głosu poza kolejnością zgodnie z ordynacją proceduralną.
Chciałbym w tej chwili zachęcić wszystkich, którzy jeszcze chcieliby zabrać głos w tej kwestii, aby w tej chwili zgłosili się do głosu, dlatego że chciałem złożyć wniosek formalny, żebyśmy zamknęli listę mówców. Chodzi po prostu o to, żebyśmy jeszcze dzisiaj mogli cokolwiek w tej sprawie studium zdecydować. Zebraliśmy się w sposób nadzwyczajnej sesji temu tematowi poświęconej. I chciałbym, żebyśmy zachowali czas na debatę, ale jednocześnie mogli przystąpić do podejmowania decyzji w konkretnych sprawach. Tak więc składam wniosek formalny o zamknięcie listy mówców w tej chwili.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska. Głos przeciw. Bardzo proszę. Proszę włączyć mikrofon pani radnej.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, dzisiaj dla większości radnych jest pierwsza okazja, żeby wysłuchać głosu mieszkańców i głosu ekspertów na temat proponowanych nowych rozwiązań w studium. I na tym etapie ograniczanie możliwości zabrania głosu radnym jest nielogiczne i świadczyłoby o tym, że radni nie są po prostu zainteresowani wysłuchaniem tych uwag i zabraniem głosu następnie w debacie ogólnej. Najpierw trzeba wysłuchać tych, którzy już mają coś do powiedzenia, a potem można zabrać głos. I jak można na takim etapie, kiedy większość osób, która się zgłosiła, większość radosiedli wnioskodawców jeszcze nie zabrała głosu, a radni już zgłaszają, że nie chcą słuchać tych głosów, tylko chcą zamknąć listę mówców. No nie róbcie Państwo tego, na Boga.
Jesteśmy w tej chwili w pierwszym czytaniu. Ten wniosek dotyczy listy mówców w tej chwili. Przypominam, że proponowałem i nikt nie zaprotestował, że o uwagach będziemy rozmawiali w trakcie drugiego czytania. I wtedy wnioskodawcy poszczególnych uwag będą mogli, jeśli Państwo zdecydują udzielić im głosu, również zabrać głos. Padł wniosek formalny, był głos przeciw. Za chwileczkę wniosek formalny poddam pod głosowanie. Czy w sprawie tego wniosku? Jest pani radna zgłoszona do głosu. Znaczy logika jest taka, że jeśli ktoś chce coś powiedzieć, to się zgłasza do głosu, a nie rezerwuje sobie trzy kolejne rundy głosowania. Ale według tej reguły postępujemy. Być może ktoś z Państwa radnych, kto się zgłosił później, udzieli Pani możliwości zabrania w jego imieniu. Nie jest to możliwe w tej chwili. I proszę głos pani radnej Kretkowskiej dopisać, ponieważ pani radna Kretkowska była zgłoszona na pozycji według mnie siódmej po pani radnej Szlagowskiej. W związku z tym proszę o umieszczenie tego głosu w tym miejscu. Jest pani radna zgłoszona jako piąta. Czy wszyscy państwo już... Proszę nie robić żartów. Ostatnią osobą z numerem 18 jest zgłoszony pan radny Norbert Napieraj. Przystępujemy do głosowania wniosku formalnego zgłoszonego przez pana radnego Majchrzyckiego o zamknięcie listy mówców. Proszę o ekran do głosowania.